Premier Mateusz Morawiecki powiedział prawdę. Niestety w czasie II wojny światowej istniała kolaboracja żydowska, powiedział historyk profesor Tadeusz Marczak. Podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa polski premier w odpowiedzi na pytanie o nowelę ustawy o IPN wskazał, że na jej mocy nikt nie będzie karany, jeśli powie o polskich, żydowskich czy ukraińskich sprawcach. Słowa te wywołały ostrą reakcję środowisk żydowskich. Premier Izraela Benjamin Netanyahu uznał wypowiedź za oburzającą. Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu, oświadczył. Profesor Tadeusz Marczak mówi, że Polacy mogą powiedzieć to samo, że strona żydowska nie ma względu na naszą wrażliwość. Odnosząc się do słów na temat kolaboracji żydowskiej, historyk mówił, że są one oparte na prawdzie.
Niestety istniała kolaboracja żydowska w czasie II wojny światowej. Jej symbolami są chociażby takie nazwiska jak Abraham Ganzweich czy Chaim Rumkowski. I te sprawy są znane w kręgu fachowców, w kręgach żydowskich. Hanna Arendt opisała to zjawisko kolaboracji starszyzny żydowskiej Judenratów z Niemcami w dziele Zagłady.
Konflikt polsko-izraelski odżył po odpowiedzi na pytanie dziennikarza Ronena Bergmana, który przyznał, że jest potomkiem ofiar Holokaustu wydanych przez Polaków. W mediach pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące historii jego matki. Z wcześniejszych tekstów dziennikarza pracującego dla liberalno-lewackich mediów wynika, że w czasie Holokaustu mogła mieć ona jedynie 5 lat. O nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej w Brukseli będzie dziś rozmawiał szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rozmowy poprzedzą spotkanie szefów państw i rządów Unii Europejskiej w tej sprawie, które jest planowane pod koniec tygodnia. Wiadomo, że unijna kasa po 2020 roku będzie szczuplejsza w związku z opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię. Pojawiały się głosy o znacznym ograniczeniu funduszy spójności, z którego korzysta m.in. Polska. W Komisji Europejskiej pojawiła się również propozycja, by unijne środki uzależnić od przestrzegania praworządności. W opinii ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego nie ma ku temu podstaw prawnych.
Zastosowanie tego typu powiązania musiałoby się odnosić nie tylko do polityki spójności, ale w ogóle do wielu innych obszarów działań, którymi zajmuje się Komisja Europejska. Ja uważam, że to jest rozwiązanie bardzo złe dla samej polityki spójności, bo ono nie ma nic wspólnego z polityką spójności. Polityka spójności to jest polityka inwestycyjna, która ma na celu niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy różnymi częściami Unii Europejskiej. Kwestia praworządności jest kwestią bardzo silnie subiektywną, dyskrecją, która zależy od opinii polityków. Bardzo trudno ją jest sparametryzować. W związku z tym uważam, że to jest błędne rozwiązanie dla całej Unii Europejskiej.
W obecnym rozdaniu funduszy unijnych, czyli do 2020 roku, Polska ma otrzymać ponad 23% wszystkich środków unijnych z polityki spójności. Do końca 2017 roku Komisja Europejska wypłaciła nam ponad 32 miliardy złotych z budżetu na lata 2014-2020. To ponad 27% całej kwoty przekazanej dotychczas wszystkim państwom członkowskim. Oznacza to, że Polska sprawnie inwestuje europejskie fundusze. A w opinii ekspertów musimy się jednak liczyć z tym, że w przyszłym budżecie Unii Europejskiej fundusze spójności będą niższe niż obecnie. Na cmentarzu w Kołobrzegu przeprowadzono ekshumację Sebastiana Karpiniuka, 68. ofiary katastrofy smoleńskiej. Przeciwko tym działaniom protestowali przyjaciele i znajomi nieżyjącego posła Platformy Obywatelskiej. Ekshumacja rozpoczęła się dziś przed godziną 4 nad ranem. Wejścia na cmentarz zostały obstawione przez policję i żandarmerię. Protest odbył się przed cmentarzem. Jego uczestnicy mówili, że ekshumacja nic nie wniesie, powoduje tylko rozdrapanie ran najbliższych. Sebastian Karpiniuk zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Miał 38 lat, był posłem Platformy Obywatelskiej, szefem jej zachodniopomorskich struktur. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu w rodzinnym grobie obok matki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu potępiło atak na cerkiew prawosławną w dagestańskim mieście Kizlar. Od ostrzałów oddanych przez napastnika zginęło tam wczoraj 5 osób, a 5 innych odniosło rany. Zamachowiec został zlikwidowany. Rzecznik irańskiego MSZ-u w oświadczeniu przekazał wyrazy współczucia pod adresem rodzin zabitych przed wejściem do cerkwi władz Rosji, a także wyrazy solidarności z narodami Dagestanu. Do ataku na świątynię przyznało się wczoraj Państwo Islamskie, jednak nie ma na to żadnych żadnych dowodów, podkreśla agencja Reutera. Agencja TASS, powołując się na służbę bezpieczeństwa, podała natomiast, że sprawcą strzelaniny okazał się 22-letni mieszkaniec miasta. Ofiarami śmiertelnymi są głównie kobiety. Rannych przewieziono do szpitala. Ich stan ocenia się jako średnio ciężki. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w południowej połowie kraju, miejscami rozpogodzenia, na północnym wschodzie i na Lubelszczyźnie, gdzie niegdzie słaby śnieg. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia, zera na wschodzie i w Dolinach Karpackich, do 4 stopni na zachodzie, wiatr słaby, przeważnie południowy. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie nieznacznie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.